Jutro w Szczecinie pierwszy pogrzeb dzieci utraconych. Fundacja Donum Vita oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej są organizatorami tego wydarzenia. Uroczystością pogrzebowym będzie przewodniczył arcybiskup Andrzej Dzięga. Początek o 14 na cmentarzu zachodnim w Szczecinie przy ulicy Bronowickiej. Szczątki zmarłych dzieci, po które z różnych przyczyn, najczęściej z niewiedzy, nikt nie zgłosił się do szpitala, zostaną pochowane w zbiorowym grobowcu dzieci utraconych, który powstał z inicjatywy Fundacji Donum Vita. Dzięki życzliwości materialnej pomocy wielu zaangażowanych osób przy współpracy miasta. Dziś goście naszej audycji opowiedzą o idei i fundacji, która wspiera rodziców po tak dramatycznym wydarzeniu. Jak się też okazuje, wielu rodziców nie zna swoich praw po stracie dziecka w wyniku poronienia. Marta Mierzejewska, prezes Fundacji Donum Vita, i ksiądz Tomasz Ceniuch, również Fundacja Donum Vita, dziś gośćmi audycji Katolickiej Religia na Fali. Jutro na cmentarzu przy ulicy Bronowickiej pierwszy zbiorowy pogrzeb w grobowcu dzieci utraconych. Księże Tomaszu, ten grobowiec to jest nowe dzieło fundacji. Od jak dawna były starania?
Już od kilku lat podjęliśmy starania, by we współpracy z miastem wykonać to miejsce, przygotować to miejsce pochówków dzieci utraconych.
Też myślę, że warto tutaj podkreślić, że jest to faktycznie miejsce pochówku, że nie jest to tylko miejsce symboliczne, jakiś pomnik, tylko miejsce, gdzie faktycznie, realnie będą się odbywały pogrzeby właśnie dzieci utraconych.
Wspomniałaś, Marto, o pomniku, pomnik dziecka utraconego. Mamy na cmentarzu centralnym już od 10 lat. Czy były takie głosy również od rodziców, że potrzeba takiego miejsca zbiorowego pochówku? Bo przecież wiemy, że na cmentarzu centralnym również indywidualnie można chować dzieci.
My jako fundacja, która pomaga rodzicom po stracie, spotykamy się z takim pytaniem rodziców, którzy z różnych względów, często z niewiedzy, nie odebrali ciała swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka ze szpitala i przychodzą do nas z takim pytaniem, gdzie jest moje dziecko teraz po śmierci? I my faktycznie mieliśmy to poczucie, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło z tym ciałem po śmierci, kiedy zostało w szpitalu. Też mieliśmy świadomość, że w innych miastach w Polsce ten temat jest już tutaj zaopiekowane, że tak powiem. Te pogrzeby są zorganizowane w innych miastach. Działa to sprawnie, tutaj z naszej wiedzy tak wynika. No i dlatego też nam zależało na tym, żeby i w Szczecinie nadgonić temat.
Księże, Marta powiedziała, sprawnie to w innych miastach przebiega. Z punktu widzenia też takiego duchowego, moralnego, takie miejsce było potrzebne w Szczecinie?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o pomnik, o którym pan wspomniał, to on też jest potrzebny. On spełniał bardzo ważną rolę i jest bardzo piękny. To zasługa rodziców, którzy utracili dzieci, że doprowadzili do oddania, tak jak pan mówił, 10 lat temu tego pomnika. Natomiast faktycznie chodzi też o godne pożegnanie ciał dzieci, które zmarły przed narodzeniem, niezależnie od długości trwania ciąży. I to jest bardzo istotne, żebyśmy dokonali tego pochówku, żeby ciała dzieci były odpowiednio pożegnane.
Powiedział ksiądz również o rodzicach. Czy ci rodzice na zawsze są świadomi swoich praw w szpitalu, kiedy dociera do nich taka tragiczna informacja, że nastąpiło poronienie?
Z sygnałów, z informacji, które do naszej fundacji docierają, z indywidualnych rozmów, trzeba powiedzieć, że jest bardzo różnie, że niektórzy są świadomi, ale niestety nie wszystkim osobom udziela się tej informacji w taki sposób, że może spokojnie zdecydować, co robić dalej.
Bo zanim o tych prawach powiemy, to wytłumaczmy też naszym słuchaczom, na czym polega różnica pomiędzy poronieniem a martwym urodzeniem.
Ta różnica jest w zasadzie tylko w porządku medycznym. Dlatego, że jeśli chodzi o poronienie, to mamy z nim do czynienia, kiedy następuje śmierć dziecka od pierwszych chwil do 21 tygodnia i 6 dnia ciąży. Od 22 tygodnia ciąży mamy do czynienia z martwym urodzeniem dziecka. I to jest tak naprawdę tylko terminologia medyczna. Jeżeli chodzi o porządek prawa państwowego, to nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo rodzice mają prawo do pogrzebu dziecka, które utracili, niezależnie od długości trwania ciąży.
Czy wy również jako fundacja staracie się w jakiś sposób uświadamiać rodziców, pomagać im w tej trudnej, tragicznej sytuacji?
Mamy wiele telefonów. Na szczęście właściwie można powiedzieć, że rodzice wiedzą, że mogą się do nas zwrócić z takim pytaniem. Właśnie w sytuacji czy poronienia, czy martwego urodzenia, już idąc tą szlakiem tej terminologii medycznej. Co zrobić właśnie? Nie? Co, jak w ogóle, jak dalej postępować i od strony takich formalności? Czy pytają się często, czy mają prawo właśnie odebrać ciało dziecka, bo jednak czasami mają poczucie, że ten krótki czas trwania ciąży jakby nie daje im tego prawa, co nie jest prawdą. Więc faktycznie rodzice tutaj do nas zgłaszają się z takimi pytaniami.
To wytłumaczmy, jak wygląda cała ta procedura.
Na przełomie 2001 i 2002 roku zostało wprowadzone prawo, że rodzice mają prawo do pogrzebu, nie mają obowiązku, ale mają prawo do pogrzebu swojego dziecka niezależnie od długości trwania ciąży. I to jest prawem rodziców. Jest to im zagwarantowane. Jakie są tutaj zagadnienia? Może się to odbywać na podstawie dwóch rodzajów dokumentów, bo jeżeli znana jest płeć dziecka, które zmarło, to w szpitalu otrzymuje się dokument, kartę urodzenia dziecka, gdzie wpisuje się wszystkie dane. I wówczas na podstawie tej karty urodzenia dziecka rodzice, czy sami, czy poprzez jakieś upoważnione osoby, zakład jakiś pogrzebowy, mogą otrzymać akt urodzenia martwego dziecka z taką adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. I to jest taki sposób, kiedy wszystkie informacje są ustalone, czytelne, kiedy rodzice już nadają dziecku imię. Wówczas też przysługują im świadczenia od zasiłku pogrzebowego przez przysługujący urlop w związku z tym narodzeniem martwego dziecka. Natomiast jeżeli rodzice czy lekarz nie może ustalić metodą naoczną płci dziecka, wówczas pogrzeb jest możliwy bez ustalenia płci dziecka, tylko na podstawie dokumentu, karty zgonu do celów pochówkowych. I lekarz nie może wpisywać tam wtedy imienia, bo nie wie, czy to chłopiec, czy dziewczynka, prawda? Wypisuje tylko te dane, którymi dysponuje. Taki dokument jest wystarczający, żeby na koszt rodziców ten pogrzeb się odbył. Natomiast jeżeli rodzice też się zdecydują, a mają do tego prawo, mogą poprosić o zabezpieczenie materiału na badanie, w celu dokonania badania genetycznego, by ustalić płeć dziecka. Wówczas ta informacja o tym badaniu wraca z powrotem do szpitala, do lekarza, który dysponuje wtedy już wszystkimi danymi i wracamy do tej pierwszej procedury, o której wspomniałem, że wtedy otrzymuje ten dokument karty urodzenia martwego dziecka, na podstawie którego może otrzymać później akt urodzenia martwego dziecka.
Jak często będą odbywały się takie pogrzeby w tym zbiorowym grobowcu?
Zostało ustalone, za wzorem też innych miast w Polsce, że będą się one odbywały w marcu, w pobliżu Narodowego Dnia Życia, czyli w okolicy 24 marca oraz w okolicy Światowego Dnia Dziecka Utraconego, czyli w okolicy 15 października.
Dwa razy w roku takie pogrzeby. Wiadomo, że w różnym czasie w roku dochodzi do takich poronień. Co w tym czasie będzie działo się z tymi zwłokami?
W tym trudnym zagadnieniu mamy tu naprawdę bardzo dobre ustalenie i tu ukłony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i dla władz miasta, które wydały zarządzenie, wprowadzając to zagadnienie do prawa lokalnego. Otóż jest taka możliwość, że szpital na przykład w Zdrojach, który nie dysponuje chłodnią, przekazuje ciało takiego dziecka, o którym rodzice zdecydowali, że będzie pochowane właśnie w tej mogile zbiorowej, mogą przekazać do chłodni miejskiej. Otwiera się więc możliwość, że tak naprawdę przez cały rok w chłodni miejskiej jest zarezerwowane takie miejsce, gdzie będą przechowywane te ciała, a bezpośrednio przed planowanym pochówkiem odbędzie się zbiorowa kremacja tych ciał dzieci, tak aby mogło nastąpić pogrzeb i godne pożegnanie tych doczesnych szczątków dzieci, prochów dzieci utraconych.
ta kremacja spowoduje również, że czas, na który będzie przeznaczony ten grobowiec, znacznie się wydłuży.
Został zaplanowany grobowiec, tu też podziękowanie dla naszej pani architekt, która stworzyła pewną koncepcję tego miejsca. Został zaplanowany na 42 lata, jednak okazało się, że możemy to miejsce przeznaczyć na ten cel przez znacznie dłuższy czas, a to przez to, że planujemy wykonać odpowiednie urny, które pozwolą wykorzystać nisze urnowe, które są tam w grobowcu dzieci utraconych na znacznie dłużej niż 42 lata. Takie wstępne szacunki wskazują, że to może być nawet 150 do 200 lat.
Mówimy tutaj o pochówku zbiorowym w grobowcu dzieci utraconych. Jak wiemy, dziś na cmentarzu centralnym, jeśli ktoś chce, może oczywiście indywidualnie pochować takie dziecko po poronieniu.
Na każdym cmentarzu w Polsce, który jest czynny, gdzie dokonuje się pochówków, można pochować dziecko utracone. Można pochować zgodnie z przepisami do grobu, gdzie są inne osoby z rodziny pochowane, lub postarać się o nowe miejsce pochówku. Oczywiście, że jeżeli rodzice życzą sobie takiego indywidualnego pochówku, no to, tak jak wspomniałem, mają do tego prawo. Niemniej jednak zupełnie nie oceniamy tych sytuacji, kiedy rodzice nie decydują się z bardzo różnych powodów na indywidualny pochówek. Ale wtedy jako społeczność podejmujemy ten obowiązek godnego pożegnania ciała człowieka.
Marto, czy na co dzień wiele jest takich kobiet, takich osób, które przychodzą właśnie z takim problemem po poronieniu, nie mogą sobie z tym poradzić?
Można powiedzieć, że na szczęście nie są to sytuacje codzienne, te osoby codziennie do nas nie trafiają, ale faktycznie, szczególnie ostatnio, gdzieś coraz więcej jest takich zgłoszeń. Organizujemy czy prowadzimy co miesiąc spotkania dla rodziców po stracie, nie tylko dla kobiet, bo często mówi się tylko o kobietach po stracie, ale to są jednak rodzice i też muszę przyznać, że przychodzą faktycznie pary również na te spotkania. One się odbywają w każdą drugą środę miesiąca. Póki co przy parafii Świętej Rodziny, aczkolwiek niedługo, ponieważ kończymy remont miejsca, gdzie teraz będzie nasza nowa siedziba. Niedługo właśnie tam mamy nadzieję, że będą mogli się spotykać również rodzice po stracie. To jest o godzinie 19, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to zapraszam. Więc no, faktycznie tych rodziców jest trochę. Nie jest to jakaś taka liczba przygniatające, ale też mamy świadomość, że wiele osób po prostu radzi sobie również z tą sytuacją straty, gdzieś tam w swoim własnym systemie rodzinnym.
A jak pomagać, jak docierać do takich osób, jak wyciągać je często z tej traumy?
No to jest bardzo trudne zadanie. My ciągle tutaj się głowimy w fundacji, w jaki sposób trafiać z informacją właśnie o tym, jak radzić sobie w sytuacji poronienia do osób, które tego doświadczają. No bo jednak, jak wiadomo, kobieta, która jest w ciąży, nie zakłada, czy no to jest czas jednak radosny, więc kiedy przychodzi, to nie zakłada, że doświadczy śmierci dziecka, więc kiedy przychodzi ta sytuacja, no nie jest zorientowana, gdzie szukać pomocy. Tak naprawdę z naszej strony my robimy, co możemy, żeby ta informacja gdzieś się tutaj w społeczeństwie naszym szczecińskim przebijała, ale faktycznie nawet docieranie z informacją jest trudne. I to, jak pomagać, jest naprawdę kwestią bardzo indywidualną.
Księże, czy również tutaj ma znaczenie dla tych osób to, że wierzą, że ta wiara jest dla nich takim oparciem w tej trudnej sytuacji?
Niewątpliwie tak, bo założenie związane z wiarą, że dziecko żyje, jest obecne w Panu Bogu, że mamy wielką nadzieję, że jest ono w niebie, może mieć taki element pocieszenia i nadziei. I faktycznie tak jest, że rodzice, którzy pragnęli, gdyby tylko mieli możliwość ochrzcić swoje dziecko, to uczyniliby to. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie mieli, ale to pragnienie, wtedy przywołuje bardzo starą praktykę duszpasterską z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które mówi o chrzcie pragnienia. Kiedy człowiek umierał bez chrztu, ale przygotowywał się do chrztu, był na tej drodze poznawania Chrystusa, to był już zrównywany z osobą, z chrześcijaninem, z osobą wierzącą w tym pożegnaniu. W każdym razie tutaj również przecież wielokrotnie jest tak, że rodzice, którzy składali na przykład podczas swoich zaślubin publicznie nawet deklarację, że chcą po katolicku przyjąć i wychować potomstwo, którym Pan Bóg ich obdarzy, albo są sytuacje takie, gdy mają starsze dzieci i również publicznie wyrażali to pragnienie, że chcą wychować dziecko po katolicku. To jest publiczna deklaracja, która jak najbardziej wyczerpuje te wszystkie warunki związane z, daje pewność, że te warunki są wypełnione, jeśli chodzi o to pragnienie ochrzczenia dziecka, gdyby tylko była taka możliwość. Oczywiście jestem mocno przekonany, że może się to odbywać w sumieniu rodziców, że oni zakładali, że kiedy dziecko się urodzi, to będą przekazywali mu wiarę, nawet jeżeli wcześniej publicznie tego nie deklarowali. Niemniej jednak jestem przekonany, że wielu rodziców może otrzymać takie pocieszenie i samo dorasta do przeżywania swojej żałoby również z tym zagadnieniem, że dziecko jest u Pana Boga, że oczekuje na nich w niebie.
Marto, korzystając również z Twojej obecności, zapytam jeszcze, co na co dzień robi, czym zajmuje się Fundacja Donum Vita?
Fundacja ma takie dwa filary swoich działań. Właśnie jednym z nich jest pomoc rodzicom po stracie i ta pomoc, jak widać tutaj, jak myślę, przedstawiliśmy, jest dość szeroko rozumiana, bo to jest począwszy od pomocy takiej bezpośredniej rodzicom przez właśnie zabezpieczenie prawa rodziców do pogrzebu, czy też ciał zmarłych dzieci do tego, żeby miały ten właśnie godny pochówek, który się odbędzie już jutro. I to jest jakby tutaj jeden filar naszych działań. A drugi to jest prowadzenie poradni, która promuje naturalne metody wspierania płodności. Pracuje u nas instruktorka modelu Creighton, czyli podstawowego narzędzia diagnostycznego naprotechnologii. I też, ponieważ tak jak wspomniałam, kończymy remont właśnie nowej siedziby. Tu będzie też siedziba i poradni, ale właśnie będzie to też miejsce spotkań dla rodziców po stracie. Chcemy poszerzyć po prostu zakres swoich działań również o poradnictwo rodzinne, o nauczycieli naturalnego planowania rodziny, czy też o jakąś pomoc psychologiczną.
Gdzie będzie mieściła się ta siedziba?
Po sąsiedzku na Wojska Polskiego 96.
A póki co można Was spotkać przy Fundacji Małych Stópek.
Przy Fundacji Małych Stópek, zgadza się.
Marta Mierzejewska, prezes Fundacji Donum Vitae i ksiądz Tomasz Ceniuch, również Fundacja Donum Vitae, byli gośćmi audycji katolickiej Religia na Fali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Przypominamy też o zbliżającym się Triduum Paschalnym i Nocy Konfesjonałów, która również w Szczecinie i w naszej archidiecezji, szczegóły na Radio Szczecin.pl/Religia. Tam również więcej informacji na temat wydarzeń w kościele na Pomorzu Zachodnim i tradycyjnie również kolejne notowanie chrześcijańskiej listy przebojów. Zachęcam do głosowania właśnie na tę listę i do słuchania naszej audycji o stałej porze już za tydzień, w niedzielę wielkanocną. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.